nasza modlitwa do Ducha Świętego. Przybądź Duchu Święty, Duchu miłości i światłości. Oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca. Duchu Święty, bądź z nami, czuwaj nad nami. I prosimy Cię, byśmy mogli pięknie i głęboko też wczytać się w katechizm Kościoła katolickiego, w naukę Kościoła, także w ten wymiar głęboki Pisma Świętego, który do nas chce przemawiać w każdym momencie, ale w szczególny sposób, kiedy jako katechezę traktujemy Słowo Boże i nauczanie Kościoła. Przybądź Duchu Święty, bądź z nami Duchu Święty.
Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia.
Pragniemy się dzisiaj w tej katechezie jeszcze zatrzymać nad rolą macierzyństwa Maryi. Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie, mówi katechizm w punkcie 969. Poczynając od aktu zgody, którą z wiarą wyraziła przy zwiastowaniu i którą zachowała bez wahania pod krzyżem, aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Wzięta do nieba, nie zaprzestała pełnić tej zbawczej roli, czytamy, lecz poprzez swoje wielorakie wstawiennictwo ustawicznie wyjednuje nam dary wiecznego zbawienia. Dlatego do błogosławionej dziewicy stosuje się w Kościele wezwanie tytuły orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki. Właśnie te tytuły są bardzo tutaj dzisiaj istotne, które chcemy jakoś zauważyć. Orędowniczka łask, wspomożycielka łaski, pomocnica i pośredniczka właśnie łaski. O tym też mówi Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium. I tutaj jeszcze cytat dosyć ważny właśnie z tego dokumentu. Macierzyńska zaś rola Maryi w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusa, lecz ukazuje jego moc. Cały bowiem zbawienny wpływ błogosławionej dziewicy na ludzi wypływa z nadmiaru zasług Chrystusa, opiera się na jego pośrednictwie, od tego pośrednictwa całkowicie zależy i z niego czerpie całą moc. Żadne bowiem stworzenie nie może być nigdy stawiane na równi ze Słowem Wcielonym i Odkupicielem, ale jak w kapłaństwie Chrystusa na różny sposób uczestniczą i święci, szafarze oraz wierny lud, oraz jak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się realnie w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałanie pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle. Tu cały czas cytujemy Sobór Watykański II, Konstytucję Lumen Gentium. A więc widzimy, że Sobór także, ale i również encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o tym wymiarze Maryi w życiu Kościoła i również odwołanie do ojców Kościoła, którzy zarówno Maryję, jak i Kościół widzą jako dziewicę i matkę. Tak jak Maryja za sprawą Ducha Świętego poczęła Jezusa, tak Kościół przez Ducha Świętego w słowie przepowiadanym i w chrzcie rodzi nowe dzieci do życia życiem Bożym. I tutaj popatrzmy, że Kościół zostaje określony w kategoriach macierzyńskich. Mamy tu więc kilka poziomów, które na swój sposób właśnie rozumieją to macierzyństwo Maryi. Jak to jest? Z jednej strony jest prawda o tym macierzyństwie duchowym Matki Bożej, którą można by wyrazić formułą Maryja jest matką w Kościele. Potem także czytałem tutaj komentarze teologiczne. Mówimy, że Kościół jest matką, a więc Maryja jest tutaj wzorem, czy też typem Kościoła Matki. Ale potem następnie wchodzimy na poziom, na którym uznaje się, że Maryja jest matką Kościoła. A więc popatrzmy. Jedna sprawa. Maryja jest matką w Kościele, potem Kościół jest naszą matką i wreszcie poziom, że Maryja jest matką Kościoła. I prawda o duchowym macierzyństwie Matki Bożej, Maryi, obecna w nauczaniu Soboru i Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, zostaje jednak w sposób uzasadniona. I tutaj mamy ten fragment z Lumen Gentium. Podstawę duchowego macierzyństwa Maryi widzi się we wcieleniu, ale tutaj patrzymy, że Ojciec Święty papież uzasadnia je ponadto wymowną sceną pod krzyżem. A więc macierzyństwo Matki Chrystusa, Matki Kościoła, znajduje swoją nową kontynuację w Kościele i przez Kościół i jakby jest symbolicznie reprezentowany przez właśnie świętego Jana, tego właśnie spod krzyża. I nauczanie papieża świętego Jana Pawła II o duchowym macierzyństwie Maryi znajduje swoją kontynuację w propagowaniu przez niego formy pobożności Maryi, jaką jest zawierzenie. I tutaj mamy jego tutaj cytat. Zawierzenie jest odpowiedzią na miłość osoby, w szczególności zaś na miłość Matki. I maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wypowiada się w sposób szczególny poprzez takie właśnie synowskie zawierzenie. I tu mamy to swoiste słowo, zawierzenie. Zawierzenie Bogu Rodzicy w rozumieniu Jana Pawła II jest czym? Jest relacją między dwojgiem ludzi opartą na zaufaniu. Tym jest zawierzenie. Jest to też oddanie się i przyjęcie drugiej osoby. I w tym znaczeniu papież Polak mówi o przyjęciu Maryi do swego życia, ale z drugiej strony widzi wielkie oddanie jej własnego życia. To jest właśnie język, który w sposób nowy wyraża oddawanie się w macierzyńską niewolę miłości. Tak w szczególny sposób widzimy na przykład w ślubach jasnogórskich, w odniesieniu tych ślubów narodu polskiego, jeśli chodzi o właśnie naród polski, a więc wszystkich Polaków oddanych Bogu Rodzicy Dziewicy. Dlatego też, gdy mowa o Maryi jako matce, bo macierzyństwo z tym nam się przecież kojarzy w pierwszy sposób, najlepszy, nie sposób nie zwrócić uwagi na związaną z tym w nauczaniu papieża wizję właśnie kobiety. Według Jana Pawła II kobiecość istotnie stanowi szczególną więź z Matką Odkupiciela. Wśród różnych wypowiedzi świętego Jana Pawła II, które przybliżają jego rozumienie kobiecości, można wyróżnić, tutaj czytam w komentarzu, takie, które opisują ją w relacji do męskości, a obie widzą, jak różne i dopełniają się tutaj dwa bieguny. W zakresie tego, co ludzkie, co po prostu osobowe, to jest męskość i kobiecość, różnią się, ale jednocześnie dopełniają się i wzajemnie tłumaczą. Istnieją w nauczaniu papieskim również wypowiedzi, które nie pozostawiają wątpliwości, że Jan Paweł II patrzy na kobiecość z perspektywy męskiej i że pewną określoną wizję kobiecości stawia kobietom za wzór, za konkretną normę, i te wypowiedzi zakładają, że podstawowym wyróżnikiem kobiecości jest jej inność od męskości. Tutaj mamy też odpowiedź na to, co teraz przynosi nam świat współczesny, a więc ideologię straszną, niszczącą tą gender, o której nawet wczoraj mówił ojciec święty Franciszek w czasie katechezy. Mówił o niebezpieczeństwie tego właśnie zamazania sztucznego, przekładania ról, jakie stanowią naturalny podział na męskość i na kobiecość. Dlatego tak ważne też jest, żeby widzieć tutaj Matce Najświętszej wzór właśnie też i kobiecości, i macierzyństwa, i wzór matki tej ziemskiej, ale także i tej niebieskiej, bo cały czas te dwa światy dzisiaj nam przychodzą na myśl. A więc zawsze tutaj z charakterystycznym nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, jakbyśmy czytali jego dokumenty i oficjalne, i te, które mówił jako też i kardynał, kobieta okazuje się zawsze potencjalną matką. Jan Paweł II wszelką twórczość, działalność kobiet łączy z macierzyństwem, a więc ujmując je jako macierzyństwo duchowe dziewic, to jest jedna rzecz, bo nie zawsze jest możliwe to macierzyństwo konkretne, materialne, więc bycia matką, mieć dzieci. I też macierzyństwo oparte na macierzyństwie biologicznym, a więc to jest tutaj to skoncentrowanie na macierzyństwie, i ta wizja kobiecości jest oparta ciągle o to macierzyństwo i fizyczne, cielesne, a także i duchowe. Dlatego też w papieskim nauczaniu o Maryi jako ideale kobiecości ta macierzyńskość występuje. Pełnia łaski Maryi, mówi papież, oznacza zarazem pełnię doskonałości tego, co niewieście i także co kobiece. Znajdujemy się tutaj niejako w szczytowym punkcie, prawzorze osobowej godności kobiet. I syntezę papieskiego nauczania o kobiecie mogą stanowić także słowa. Biblijny paradygmat niewiasty znajduje swój punkt kulminacyjny w macierzyństwie Boga Rodzicy. Także mamy takie zdanie. A więc popatrzmy, no, jakże trudno niejednokrotnie teraz widzieć współczesne kobiety, widzieć, odnaleźć w takim właśnie wzorcu kobiecości macierzyństwo, czy duchowe, czy te materialne. Widzimy kobiety, które się wkłada w ten taki model businesswoman, kobiety, która robi karierę, kobiety, która dominuje nawet nad jakimś sposobem nad mężczyzną, kobiety, która jest jakąś tam wyzwoloną, tak się nazywa, prawda, w różny sposób, że potrafi robić to, co nie potrafiły kobiety 20-50 lat temu, ale pytanie, czy nie jest to, na pewno jest, Kościół o tym mówi, uszczuplona, jakaś taka zubożona wizja kobiety, że jednak nic nie zastąpi tego właśnie sedna sprawy, macierzyństwo, matka i duchowa, ale także i ta fizyczna, tak możemy powiedzieć, ta, która daje bezpośrednio życie. I tu widzimy właśnie wzór w Matce Najświętszej. I tak to jest, że świat definiuje w ten sposób, natomiast te braki wszystkie potem dopiero wychodzą, ale już o tym się nie mówi. Nie mówi się o jakimś opuszczeniu, jakiejś takiej, prawda, pewnej potem depresji tej wizji kobiecości, która jednak jest zubożona. Tylko się pokazuje to, co w tym momencie wiadomo, że można jakieś tam kilka lat wyłączyć z życia człowieka, z życia kobiety, pokazać, że to jest ideał, to jest fenomen, ale okazuje się, że to jest fenomen, który ma braki i który do końca jest potem już niestety bardzo, bardzo osłabiony, zubożony. Dlatego też ten model kobiecości jest niepełny, który pokazuje świat. I raz jeszcze nie zapominajmy, że o Maryi jako jedynej kobiecie wyznajemy, iż jej macierzyństwo pozostało też dziewicze, to jest inna sprawa, bo to jest też łaska dana od samego Boga i również jest to wzór dla kobiet, a więc matka, dziewica, ten wzór wydaje się nieosiągalny, ale tu chodzi o to, żeby pokazać też Maryję jako no, świętą, wybraną, jako też ten no, model doskonałości największej dla kobiet. Dlatego też nie sama Maryja, tylko określony kulturowy wzór kobiety, czytamy, wpisany w jej postać w słowie Kościoła, niekiedy był doświadczany przez kobiety jako ograniczenie ich roli. Tak też było, ale wiemy, że potem czas pokazał, że mamy inny właśnie, tutaj mamy inną odpowiedź, jaką niesie też życie, a więc ten wymiar duchowy dla kobiety jest bardzo ważny. To umotywowanie, że Maryja jest człowiekiem wybranym oczywiście przez Pana Boga, obdarzonym w pełni Jego łaską, ale też jest wzorem dla współczesnych kobiet, nigdy nie przemijającym. To nie jest tak, że to było tylko ważne 500 lat temu czy 1000 lat temu, także i również teraz. I cały czas te wątki macierzyństwa Matki Bożej przewijają się w nauczaniu właśnie szczególnie Ojca Świętego, papieża Polaka, który w tak piękny sposób chciał to u Matki Bożej właśnie podkreślać. W jednej z pośród kateches środowych poświęconych w niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, Jan Paweł II zabrał głos w sprawie także i śmierci Maryi, kwestii, która nie została rozstrzygnięta przez definicję dogmatyczną Piusa XII. I tutaj tak pięknie Ojciec Święty powiedział, jeszcze na koniec, niech to też wybrzmi, to było w 1997 roku. Jan Paweł II wtedy stwierdził, czy jest możliwe, że Maryja z Nazaretu doświadczyła w swoim ciele dramatu śmierci? Po rozważeniu przeznaczenia Maryi i jej stosunku do Boskiego Syna słuszną wydaje się odpowiedź twierdząca. Skoro umarł Chrystus, trudno byłoby zaprzeczać śmierci Jego Matki. I w tym też duchu rozumowali ojcowie Kościoła, którzy nie mieli w tej sprawie wątpliwości. Wystarczy przytoczyć świętego Jakuba z Saruga, według którego chór 12 apostołów, kiedy dla Maryi nadszedł czas kroczenia drogą wszystkich pokoleń, to znaczy drogą śmierci, zebrał się, aby pogrzebać dziewicze ciało błogosławionej. Ale święty Modest z Jerozolimy, mówiąc szeroko o przebłogosławionym zaśnięciu najchwalebniejszej rodzicielki Bożej, kończy swoją pochwałę, wysławiając cudowną interwencję Chrystusa, który wskrzesił ją z grobu, aby ją zabrać z sobą do chwały. A święty Jan Damasceński ze swej strony zapytuje, jakże to ta, która w porodzie przekroczyła wszystkie granice natury, teraz poddaje się jej prawom i jej ciało niepokalane zostaje poddane śmierci. I odpowiada, zapewne była potrzeba, aby śmiertelna cząstka została złożona w grobie, by uzyskać nieśmiertelność, gdyż także Pan natury nie uniknął doświadczenia śmierci. On bowiem umiera według ciała i śmiercią niszczy śmierć temu, co zniszczalne. Nadaje niezniszczalność, a śmierć czyni źródłem zmartwychwstania. Jest prawdą, że objawienie przedstawia śmierć jako karę za grzech. Fakt jednak, że Kościół ogłasza Maryję jako wolną od grzechu pierworodnego na mocy szczególnego przywileju Bożego, nie prowadzi do wniosku, iż otrzymała również nieśmiertelność cielesną. Matka nie jest wyższa od syna, który poniósł śmierć, nadając jej nowe znaczenie i przemieniając ją w narzędzie zbawienia. Włączona w zbawcze dzieło i złączona ze zbawczą ofiarą Chrystusa, Maryja mogła uczestniczyć w cierpieniu i w śmierci z uwagi na odkupienie ludzkości. Również do niej odnosi się to, co Seweriusz Antiocheński twierdzi o Chrystusie, jak mogłoby nastąpić zmartwychwstanie bez uprzedniej śmierci. Aby być uczestnikiem zmartwychwstania Chrystusa, Maryja musiała przede wszystkim dzielić z Nim również i śmierć. I Nowy Testament nie podaje żadnej wiadomości o okolicznościach tej śmierci. To milczenie prowadzi do przypuszczenia, że nastąpiła ona w sposób normalny, bez żadnego szczegółu godnego uwagi. I ta wypowiedź należy do zwyczajnego nauczania Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a zatem nie ma tej samej rangi, co formuła dogmatyczna, ale świadczy o stopniowym dochodzeniu do dość powszechnego przyjmowania konsensusu w sprawie budzącej nieraz jakieś tam spory. Dlatego też inną ważną dla wierzących decyzją Jana Pawła była zgoda na opublikowanie także trzeciej tajemnicy fatimskiej, spisanej w roku 1944 przez widzącą właśnie siostrę Łucję. Tajemnicę tę przekazano w roku 57 do Watykanu i od tego czasu była zastrzeżona jedynie dla papieży i najbliższych współpracowników. To tak na marginesie, bo nieraz takie różne dyskusje właśnie widzimy, ale tu też jest w tym ta mądrość Kościoła, który właśnie widzi przede wszystkim w Maryi, no, służebnicę pańską, wybraną przez Pana Boga, ale zaś z ludzi. Z ludzi, dlatego jest dla nas taką wielką orędowniczką, bo to jest najświętsza wybrana spośród rodzaju ludzkiego, zauważona przez Pana Boga jeszcze wcześniej, nim się narodziła, dla zrealizowania planu zbawienia, dla planu odkupienia. I tutaj właśnie w macierzyństwie Matki Najświętszej widzimy jej wielką, wspaniałą rolę. To ona powiedziała, że się zgadza, powiedziała to Fiat, powiedziała, że zgadza się zabrać tutaj udział w tym zbawczym planie, powiedzieć tutaj w tej walce przeciwko szatanowi bardzo zdecydowane nie, poprzez właśnie współpracę w dziele zbawczym. Maria zgodziła się właśnie być tą, która, przez którą właśnie Jezus Chrystus, Bóg, człowiek, mógł przyjść na świat, mógł przyjść na ziemię. Dlatego jest tutaj naszą wielką i matką, ale także i tą orędowniczką w niebie, bo ten proces zbawienia, ten cały model odkupienia dzięki Maryi się dokonał. Dlatego też są słuszne te słowa, które wypowiadamy w Magnificat, że błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, dlatego też wszystkie pokolenia błogosławią, a więc dziękują Maryi za to, że zgodziła się być matką Zbawiciela. Pobożność Kościoła względem Świętej Dziewicy należy do naszej kultury, kultury chrześcijańskiej, do naszej wiary, do sensu tej wiary, którą wyznajemy. Dlatego też Najświętsza Dziewica, mówi katechizm, słusznie doznaje od Kościoła szczególnej czci, już od właśnie najdawniejszych czasów jest błogosławiona jako dziewica, jest czczona tym zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się wszyscy wierni w modlitwach, w przeciwnościach, w potrzebach. To jest szczególny, wyjątkowy kult i my w szczególny sposób też jako naród polski w ten kult się zapisujemy. To może tyle, jeśli chodzi o ten temat, już go kończymy. Przed nami i kolejny artykuł, artykuł 10. Wierzę w odpuszczenie grzechów i potem mamy jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, władza kluczy i już przechodzimy do wiary w ciała zmartwychwstanie, ale to przed nami, a dzisiaj ten piękny temat, rola, obecność Matki Najświętszej w naszym życiu, też w życiu naszej wiary. Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kościoła jest w tym momencie w katechizmie przez nas zakończony.